Kinotok. Podcast filmowy.
Co ostatnio oglądałeś fajnego, Pawle?
Fajnego? To nie wiem.
A nie fajnego?
Też nie wiem. Trudno powiedzieć.
Ja wczoraj obejrzałem Flintstonów, bo się pojawili na Netflixie i stwierdziłem, że sobie powtórzę po latach Flintstonów. I no, przyznam, że no, już naprawdę było ciężko pod koniec. Już przysypiałem mocno. Fakt, że była późna godzina, ale ten film jest... On jest dokładnie tak, jak go pamiętałem, bo pamiętam, że byłem na tym w kinie i że też przysypiałem, mimo że byłem dzieckiem i teoretycznie powinien ten film na mnie zrobić takie, wiesz, wrażenie i tak dalej. No ale to był taki film, który był rok po Parku Jurajskim i jak ja zobaczyłem, że są dinozaury, to mówię, wow, to będzie zajebiste. Znaczy tam kreskówkę znałem, ale myślałem, że wiesz, ta wersja kinowa to będzie taka, że będzie z dinozaurami. A tam tych dinozaurów jest, nie wiem, 3 dinozaury i to wszystko gdzieś tam przebiegną.
I one jeszcze są takie...
takie gumowe, tak, nie?
No właśnie.
Znaczy jest tam CGI, ale ono jest takie też kiepskie. No w każdym razie, jako sam film jest po prostu jakimś... No takim, znaczy to jest przyjemne, natomiast dla mnie to zawsze jest takie rażące, że ten amerykański sposób przenoszenia tej umowności kreskówki na tą dosłowność kina aktorskiego i wszystko to, co w kreskówce jest urocze, oni to dosłownie jeden do jednego przenoszą na film aktorski.
No tak samo jest przecież ze Scoobim Doo, przecież te wszystkie filmy Scoobie są do paskudnie
Kacper,
się to ogląda.
Scooby Doo i tak dalej. I po prostu, i dla mnie to jest takie no dość momentami obrzydliwe, bo na przykład tam jest kwestia taka, że ta żona Wilma mówi, powinieneś wymienić dyspozytor do śmieci, tak? Mówi, że a co ze starym jest nie tak? I tam odchyla zasłonkę taką pod zlewem, a tam jest taki świniak, nie? I ten świniak niby zjada śmieci. I on mu wkłada do ryja w twarz i szuka tam jakiegoś czegoś, co wiesz, zatkało tego świniaka. I okazało się, że połknął jakiś tam, wiesz, widelec. I wyciąga taką rękę pełną śluzu z tym widelcem i rozumiesz, jak to widzisz jako kreskówkę, to jest, no, może też brutalne jakoś, ale jest dosłowność taka, że po prostu widać, że męczą świniaka. Oczywiście świniak jest tam papetem, nie? Mapetem, jak w Dark Crystal.
Ale dokładnie jednak... Dokładnie te same.
Dokładnie to. Może jakiś krewny Miss Piggy zagrał. No ale nie, w każdym razie... No jest to specyficzne, ale ja lubię, to jest takie guilty pleasure, ja lubię sobie od czasu do czasu coś takiego zapodać.
Ale to wiesz, chyba celem są dzieci chyba w tym filmie, więc trudno...
No ja byłem dzieckiem, miałem 11 lat miałem, jak to...
Ale widziałem. Teraz nie masz 11 lat, więc zauważasz, że...
Nie, wtedy też zauważałem, dokładnie to samo, mówię ci, mam takie same odczucia jak wtedy, kiedy oglądałem ten film. Więc po prostu byłem wyjątkowym dzieckiem.
Może tak. Albo po prostu odrażało cię to i ty. Może masz taki szacunek do dinozaurów, że cię to po prostu kuło.
No tak. Znaczy wiesz, ja troszeczkę miałem takie przekonanie, że tam... No nie wiem, no, że to będzie coś strasznego z dinozaurem, a to generalnie wiesz, no oni się wykasztowali na jakiś... na tego wielkiego brontozaura, co tam chodzi w tych kamieniołomach, tam pomaga... czy tam bront... czy jakiś diplodok, czy cholera wie co. I to jest jakby mechanicznie stworzony całkowicie, tak, bo oni tam rzeczywiście na nim siedzą. Także jakby cała reszta to już jest tam gdzieś jakiś cień przeleci, pterodaktyla i to wszystko. No ale nieważne, nie chcę tutaj się rozpisywać, znaczy rozgadywać na temat Flintstonów, bo nie ma potrzeby.
Bo zamiast obejrzeć ten El Camino, obejrzałeś Flintstonów.
Tak, nie, ja nie znam Breaking Bad, więc...
A, no to nie bez sensu.
Dla mnie.
To prawda. Ja widziałem Breaking Bad, mi się bardzo podobało, ale jeszcze nie przełożyłem się do tego, żeby to obejrzeć, bo nie widzę potrzeby trochę, ale pewnie, nie wiem jakie są w ogóle opinie, nie słuchałem tego, bo ludzie mówili, że jest, a potem nagle wszystko ucichło w momencie, w którym się pojawiło. Nie wiem, czy to jest dobry znak.
Ale mówisz o czym, o El Camino?
Tak.
Nie, no to ludzie bardzo chwalą, że dobre.
Aha, no to dobrze.
Ale tak, bo... rzeczywiście nie ma takiego, że o mój Boże, ale ta scena była zajebista, ale może wiesz, może jest ta zasada, niespoilowania przez pierwszy dzień, wiesz, cisza wyborcza.
No właśnie, cisza wyborcza.
Cisza spoilerowa.
Jak na Avengersów, co nie? No w ogóle tak. Co za głupota, żeby robić takie coś, co nie? Znaczy, rozumiem, że tak, to jest dobra zasada, żeby nie spoilować filmów generalnie, ale żeby twórca przyszedł i powiedział ci, proszę nie spoilować filmu.
No dlaczego nie?
To trochę głupie. Teoretycznie powinni tworzyć dzieło, które nawet zaspoilowane powinno dobrze się oglądać.
Ale co, Avengers Endgame? Przecież to jest jakby jeden wielki spoiler.
To prawda, wiesz. Czy
w ogóle znaczy, się... Nie, no.
Czy to w ogóle ma taki rewatchable?
No, wiesz aspekt? Co? Zacząłem sobie powtarzać i jakoś tak przerwałem i nie wróciłem do tego, więc może nie ma. No możliwe, właśnie. Że nie ma. Możliwe, że nie ma. Nawet bardziej myślę, że ma ten pierwszy Avengers, czyli ten Infinity War, no bo tam jednak jest jakaś opowieść i jakby mamy jakąś linię fabularną, jakby to można niezależnie od tych innych serii w miarę załapać, o co chodzi. Natomiast jeżeli chodzi o Endgame, no to już jest tylko, wiesz, no dla ludzi, którzy znają całą resztę, tak?
No, ale to jest taki, no dla fanów robiony film i tylko dla nich to jest jakby przemyślane.
I okazało się, że tych fanów jest pół
za
planety.
Dużo. No właśnie.
Byliśmy ostatnio w kinie na filmie Ad Astra i może o nim chwilę pogadamy.
Do gwiazdy.
Ad Astra, czyli film z Bradem Pittem o podróżach kosmicznych, o tym, że Brad Pitt poszukuje swojego ojca gdzieś w kosmosie, który się zagubiony w kosmosie. I jakby po drodze ma przygody.
To jest tak. Mamy też inną opinię trochę o tym filmie. Mm-hmm. Nie? Trochę.
Jak myśmy rozmawiali na temat tego filmu, co się ostatecznie chyba nie nagrało się, ale żeśmy to wycięli, bo już to było po tym, jak obejrzeliśmy film. W poprzednim podcaście trochę gadaliśmy o tym, ale tego nie usłyszał nikt oprócz nas. To gadaliśmy o tym, że zwiastun trochę nie za bardzo wyjaśnia, o czym jest film, poza tym, że Brad Pitt szuka ojca. I w sumie po filmie wychodzi właściwie na to samo, nie?
Tak, generalnie sobie leci w kosmosie i ma przygody i szuka ojca. No to generalnie jest cały film.
Tylko, że jakby w tym wszystkim jest jakiś taki bardzo głębszy podtekst, jakieś filozoficzne rozważania, takie rozkminy bohatera na temat egzystencjalne i tak dalej, i tak dalej. Bo znaczy to jakby nie jest po prostu przygodówka w kosmosie, tak? No, tylko to jest zdecydowanie film z ambicjami większymi, co dla mnie jakby się gryzło trochę właśnie z tym, że jednak tych elementów, no może nie przygody, ale kina akcji jest trochę.
I ale to też jest... nie jest tak nachrzanione ich, co nie? Nie jest tak, że no one się
nie,
pojawiają.
I one są bardzo dobre w ogóle, same tak. W sobie są świetne, natomiast dla mnie się gryzło to z tym, że ten film stara się być takim filmem, który ma być, ma cię wprowadzić w taki trans, w taką jakby, wiesz... w taki flow, że po prostu zahipnotyzować cię, tak? Że jesteś w tej przestrzeni kosmicznej razem z bohaterem i troszkę takie ambientowe klimaty, że to wszystko jest takie, wiesz, ma być jakieś takie powolne, skupione na postaci, skupione na tych rozważaniach i nagle jeb, walczy z jakimiś ludźmi, z jakimiś piratami na Księżycu, nie?
A, na Księżycu, faktycznie. Ale nie, bo mi się podobał ten film, ponieważ jakby trafia też do takiej stylistyki, którą ja lubię, bo to jest taki typowy, bardzo taki klasyczny, fabularnie i takim klimatem jest taki klasyczny, klasyczna powieść science fiction, że on sobie leci i sobie ma przygody i jest tak naprawdę bardzo duży nacisk na to, że on jest astronautą, że on podróżuje po kosmosie, to jest dla niego codzienność i właśnie ten elementy właśnie astronauta, który pracuje, tak? Że to astronauta jako tytuł zawodowy, a nie jakaś wielka przygoda, która była tak naprawdę w czasach, kiedy te powieści były pisane, takie było podejście do tego, że to jest coś niezwykłego. A tutaj właśnie jest pokazane, że To jest jakby zwykła praca. Nawet w dzisiejszych nawet filmach i w dzisiejszym na przykład oglądaniu zawsze się myśli o tym, że o, podróżowanie w kosmosie to jest coś niesamowitego, a tutaj jest takie to zbagatelizowane i te
tak,
postacie...
Taka codzienność.
Tak,
szara codzienność. Nie?
A że jednocześnie mamy na tyle już wpojone w kulturę, jakby tam w społeczeństwie to, w jaki sposób się podróżuje w kosmosie, jak mogłoby to wyglądać, że jest bardzo dużo koncepcji, których film nie musi wyjaśniać i pozwala tylko, żeby sobie tam istniał to, tak? Rozumiem, że na przykład dla osoby, która jakoś się tym nie interesuje albo nie zna się za bardzo, znaczy nie to, że się nie zna, tak? Tylko, że się nie interesuje, to w tym momencie mogą być rzeczy, które są trudne do wyjaśnienia, o, może tak to powiem.
Ale że czym się nie interesuje konkretnie?
No, podróżami w kosmosie.
Kosmonautyką?
No, czy na przykład no, pierwsza scena znajduje się na takim pomyśle w ogóle, no to jest już trochę pomysł science fiction, ale myślimy o tym, żeby zrobić taką wielką wieżę, dzięki której będzie łatwiej nam tam podróżować i startować, ponieważ już będzie w wyższych miejscach atmosfery. Że kiedy ja to widzę, to już automatycznie wiem, co to jest.
O to chodzi.
A nie, są, mogą być osoby, które mogą tego nie... Jak to się nazywa?
Nie
mogą
załapać.
Tego nie załapać, tak? Że dla mnie to są koncepcje takie już znane, tak?
No ja też trochę nie załapałem tego, ale dla mnie to było, wiesz, w kontekście kina science fiction, no... interesujące, tak? W sensie, że jakby no, od razu nie wiedziałem, o co chodzi, ale było to frapujące i... I jakby nie przeszkadzało mi to w odbiorze filmu, że tam były rzeczy, których może nie wszystko załapywałem od strony takiej technicznej, technologicznej, ale znaczy, kurczę, bo dla mnie ten film po prostu, on jest w takim rozkroku. I właśnie wszystko, znaczy on generalnie jest świetnie zrealizowany.
Tak, jest bardzo ładny film.
Bardzo ładnym filmem, tak. I rzeczywiście reżyser ma fantastyczne wyczucie w kwestiach w ogóle inscenizacji tych scen. Pomysłu na to, jak kamerą pracować, jak to wszystko fajnie pokazać, tak no nietuzinkowo, tak? Zresztą on zrobił ten film Zaginione Miasto Z, który bardzo wszystkim polecam, bo to jest no świetny film. I podobny jest w stylistyce, tylko że tam jednak w sumie też jest o eksplorowaniu i też o podróżach, tylko że nie gwiezdnych, tylko no ziemskich. Ale tam jednak ten, i też jest narracja z offu, też bohater rozmyśla i rozważa i tak dalej. Natomiast tam jest to bardziej spójne i bardziej jest skupione właśnie na tych rozważaniach. I nawet jeżeli dzieje się coś takiego, wiesz, no bardziej trzymającego w napięciu, jakaś sytuacja, jakaś niebezpieczna scena i tak dalej, to nie mamy tego poczucia, że to jest jakby niespójne z tą całością, taką bardzo poetycką, powiedzmy. Bo to jest takie poetyckie i tutaj też jest taka poetyka tutaj ewidentnie zamierzona w tym filmie Ad Astra, że to jakby, że ostatecznie większość tych scen ma być jednak pewnego rodzaju metaforą. Że to nie ma być, że teoretycznie nie powinniśmy tak dosłownie.
Że wydarzenia, które się czyli wydarzenia, które się przytrafiają postaci, nie są tylko dosłownie odbierane, ale tak. Też można obejrzeć je jako, czy widzieć je jako rzeczy, które dzieją się w głowie też postaci. Tak,
że to jest tak, ale też są jakby odnieść, ale właśnie alegorią do czegoś, tak, że no w ogóle kwestia tego poszukiwania ojca i tego zastanawiania się, ile jest we mnie tego ojca i tak dalej, i tak dalej. I co to znaczy, wiesz, pogodzić się ze stratą i bla, bla, bla. Więc tylko, że moim zdaniem, no, nie wiem na ile to była może tutaj jakaś ingerencja studia, ale mam wrażenie, że reżyser i no, też autor scenariusza, być może on chciał to powiedzieć bardziej subtelnie, ale film dość łopatologicznie nam to przedstawia. I...
No bo głównie jest problem Blade Runnera, tak? Czyli dlaczego wstawiacie mi narrację do filmu, który ewidentnie jej nie potrzebuje, tak?
To tak, to też.
Można by spokojnie tą narrację przerzucić do tych fragmentów, gdzie on robi te wywiady psychologiczne i byłoby lepiej.
Ale wiesz, nawet ja sobie myślę tak, niech on sobie ma tą narrację, ja bym może ograniczył ją do takich rzeczywiście rozmyślań na temat takich bardzo no, wewnętrznych rozmyślań, a nie opisywania w głowie tego, co widzimy, bo tam często jest tak, że po prostu, nie wiem, jest na tym statku i ma być ta akcja ratunkowa na tej drugiej stacji i pytanie jest od kapitana, kto z nim idzie, i ten drugi kapitan, widać, że ewidentnie, że jest spocony i przerażony, i nasz bohater mówi nam swoim wewnętrznym głosem: o, on się boi, on się boi. No widzimy, że się boi, nie musi nam tego tłumaczyć, tak? Więc no...
Może po prostu Brad Pitt tego tak mówił, ponieważ jest lepszym aktorem i po prostu stwierdził, że nie jest w stanie tego pokazać.
Tak, tak, tak. Muszę wam powiedzieć, że się boi, bo on tego nie potrafi zagrać.
Ewidentnie.
Miał to w kontrakcie, że będzie tłumaczył grę innych aktorów, bo,
tak.
bo się nie da inaczej tego odebrać. No, ale nie, nawet wiesz, więc ja bym to zostawił, natomiast... W momencie, kiedy mamy rzeczywiście tylko film, który ma być takim właśnie rodzajem jakiejś filozoficznej rozprawki takiej, nie, życiowej. A jeżeli to ma być film, który gdzieś tam no, pokazuje po prostu nam dosłownie różne rzeczy, i to nawet nie jest kwestia tego tekstu z offu, tylko no... Nie chcę tutaj zdradzać szczegółów, bo no może jeszcze nie powinniśmy gadać o tym spoilerowo, no ale są takie momenty, które no są tak łopatologicznie przedstawione, są tak oczywiste w swojej właśnie w tej metaforze, a jeszcze są podkreślone dialogiem czasami, nawet nie tym tekstem z offu, tylko dialogiem, że no po prostu no jest to jakiś taka brak wiary w inteligencję widza moim zdaniem, i dlatego wydaje mi się, że tutaj troszeczkę musiała być jakaś ingerencja studia, które stwierdziło: ok, wykładamy dużą kasę na to, nie możemy tego pokazać jako aż tak ambitne kino, jak było w zamiarze. Może, tak mi się wydaje.
No tak, ale wiesz, dużo takich, na przykład można porównać, może nie fabularnie, ale klimatem i tym podejściem studia jak do Arrival, tylko że tam nie wcinali się w to, że ten film jest o ludziach, którzy siedzą i rozmawiają z kosmitami tylko, co nie?
No ale, ale tam nie było żadnych, no była jedna scena w cudzysłowie akcji, no znaczy no jeden tak. wybuch.
Tak, tak, ale wiesz, ale to chodzi mi o to, że to jest wysokobudżetowy film gatunkowy, no science fiction, tak? No teraz to trochę inaczej do tego podchodzi, który jest przegadany tak naprawdę i tam mało się rzeczy dzieje. Może...
A czy mówisz o Arrival?
Tak. I że to są takie dwie rzeczy, które łączą te, jakby rzeczy, które łączą te filmy, ale w Arrival jakoś pozwolili sobie na to, żeby zrobić coś spokojniej. Albo
wydaje
żeby...
mi się, że Arrival nie był aż nie miał aż takiego dużego budżetu. Wydaje mi się, że oni tam dość niskim sumptem to wszystko zrealizowali. Mam wrażenie, że jednak tutaj w tym Ad Astra więcej kasy na to wyłożyli niż na Arrival. Tak sporo więcej, a chcieli być może opowiedzieć podobny, pokazać podobny film, podobny typ kina, no ale musieli tam wrzucić. Wiesz, po prostu ja potrzebuję, jeżeli oglądam tego typu film, to potrzebuję się rzeczywiście wczuć w tą sytuację. Jeżeli jest już ten moment, kiedy jest taki, wiesz, nawet wręcz taka kubrickowski klimat tego wszystkiego, że to jest właśnie takie rozważania na temat, wiesz, gdzie zmierza na nasza ludzkość i tak dalej, co się z nami stanie, jacy jesteśmy. Też albo to jakby łączy jednocześnie takie bardziej uniwersalne treści z takimi bardzo intymnymi problemami bohatera, tak? No więc jak to wszystko się rozwija i nagle mamy scenę po prostu wyciętą wręcz jak z jakiegoś Armagedonu i myślisz sobie, no zgrzyta. Mimo, że ta scena jest zajebista sama w sobie i jakby miał oglądać film akcji w kosmosie z tego typu scenami, to super. Bo naprawdę to jest świetnie zrealizowane i są trzymające w napięciu niektóre te sceny. Naprawdę są świetne, ale po prostu, no nie wiem, mi się to gryzło.
No, to... no nie, dla mnie nie, bo czułem jednak to, może to też jest to, jak są te stare powieści też science fiction, na których no, na pewno się coś tam, na pewno się jakoś wzorowali, że one też były takie bardzo epizodyczne, że to nie było tak, że on sobie siedzi w rakiecie i sobie rozmyśla, tylko że cały czas się dzieją jakieś rzeczy, że są takie epizody i tutaj też to było widać, więc jakby... Mi się to miło oglądało, ale też może być jakby nacechowane tym, że jakby lubię te powieści i lubię to czytać, więc jakby nie było dla mnie to problemem, że to było tak stworzone. Bo może być tak, że on... Bo w prawdziwym życiu to nie jest tak, że cały czas siedzisz i myślisz sobie, tylko dzieją się jakieś rzeczy cały czas.
Jasne.
Tylko, że nie idziesz do kina po to, żeby oglądać prawdziwe życie.
Nie, znaczy, no nie, ja nie miałem, nie miałem wrażenia, że to jest jak prawdziwe życie. No, znaczy, kurde, no w prawdziwym życiu jednak nie musisz walczyć ze zmutowanymi małpami. Dobra, musiałem to zaspoilować, sorry, ale po prostu to jest, już nic nie mówiąc więcej, ale jest, to jest ten jeden moment w filmie, który jest największym chyba what the fuck tego roku, jeśli chodzi o oglądanie filmu dla mnie. Bo to jest po prostu, oglądasz film i dzieje się coś i myślisz, zaraz, czy ja oglądam ten sam film, a potem, i to jest w ogóle, mówię znowu, samo w sobie super scena. A potem jakby jest, wiesz, zapominamy o tym, idziemy dalej, zupełnie dalej rozważa bohater nad swoim
No
jakimś tam
widzisz,
nieszczęśliwym
ale ta
losem.
scena też jakby ma pokazywać, że to są trywialne problemy tak naprawdę, bo niby wydarzyło się, że to jest też ten motyw jakby pracy w kosmosie, że to nie jest tak, że musiało się zdarzyć coś niesamowitego, to nie był jakiś wybuch reaktora, to nie byli jacyś kosmici, tylko czysty wypadek i zaniedbanie spowodowało to, że oni tam polecieli, tak? Że to nadal się trzyma tego moim zdaniem rzeczy, bo to też ma pokazać widzowi, że właśnie to nawiązanie, tak? Żeby to utrzymanie tego podstawowego klimatu, tego astronauta jako praca, że to nie jest nic niezwykłego, tak? Tam się nic niezwykłego nie wydarzyło, czysty wypadek, tak? I to też jakby daje ci taką informację na ten temat.
No może, ale z drugiej strony, jakby to powiedzieć, no jest to takie abstrakcyjne trochę, w sensie. Nawet jeżeli, znaczy dla nas, jako ludzi, którzy nie podróżują w kosmosie i może nie mają tego typu
Przygód.
sytuacji, no to nadal to jest tak, nawet wizualnie tak odklejone od wszystkiego, co mógłbyś sobie wyobrazić, że gdzieś w tym wszystkim miałem wrażenie, że powinno być jakieś. Nawet nie to, że wytłumaczenie, bo on to oczywiście tłumaczy jeszcze nam, że co symbolizowała ta scena. Potem jest głos bohatera, mówi: no tak, ja. Ja też czuję ten strach i tak dalej. Ja mówię, Jesus, człowieku, no nie, już jakby shut
Bez
up.
przesady. Bez przesady.
Ale wiesz, ale chodzi o to, że no kurczę, no nie wiem, no dla mnie, ja się trochę nie zgodzę z tym, że to wyglądało bardzo tak, wiesz, jak typowa praca w
Znaczy,
kosmosie, no.
nie chodzi mi o to, że typowa sytuacja w kosmosie, tylko że kiedy jest ta scena, no my się cały czas zastanawiamy, co się wydarzy, tak?
Że jesteśmy
Myślimy,
przyzwyczajeni do tego, że
że
będzie
zaraz
coś
będzie kosmita, który wszystkich zeżre.
paranormalnego, tak?
No właśnie, a to się dzieje coś banalnego.
No okej, no w tym sensie to może rzeczywiście, nie wiem, może ty rzeczywiście jakoś lepiej to odebrałeś i tak jak
No
rzeczywiście było
bo
zamierzone.
były ładne kolorki, więc.
No, za każdego coś miłego. Ja
No
miałem ładne
właśnie.
kolorki, a ty miałeś ten poważny
Nie, no też,
klimat.
ale ja miał. Mi się wydaje, że gdyby nie ładne kolorki, to bym też inaczej podszedł do tego filmu, ale miał ładne kolorki.
No, to prawda, bardzo ładne zdjęcia i nie wiem na ile ten film będzie, wiesz, miał jakieś szanse Oscarowe.
No, mi się
Wydaje mi się,
wydaje.
że
No,
niewielkie.
mi się wydaje, że może dostać za zdjęcia i za scenografię, bo scenografia była świetna, moim zdaniem. Była bardzo dobrze.
Tak.
To była super, super, super. Szczególnie, że tam scenografia to też jakby są elementy wystroju i te elementy na przykład jakiegoś tam gadżetów, które oni mają, to wszystko było bardzo ładnie, spójne i też było takie near future, ale nie takie near future, że latamy, jest takie czasami to science fiction near future, ale takie strasznie powymyślane, a tutaj jest to trochę bardziej realistycznie zrobione, mi się to bardzo
Tak,
podobało.
tak. No tutaj się trzymali tego realizmu, jeśli chodzi o wizualną stronę. No i dźwięk fantastyczny. Moim zdaniem te wszystkie efekty dźwiękowe to zagrało super.
No bo zazwyczaj te filmy science fiction właśnie mają
Tak.
te dźwięki, bo wiesz, to są wszystko, większość musi, bardzo dużo muszą wymyślać tych dźwięków, jak one będą wyglądać, jak oni będą działać, a więc to jest ten moment, w którym mogą sobie naprawdę pozwolić na fajne rzeczy.
Dobra, Ad Astra, jeżeli jeszcze jest w kinach, no to chyba ja polecam, no niech
Też warto
każdy
zobaczyć.
sobie, warto zobaczyć, warto sobie wyrobić zdanie samemu.
Szczególnie, że Brad Pitt dobrze gra w tym filmie.
Tak, dobrze gra,
Dobrze.
aczkolwiek, nie
Za
wiem,
dużo gada.
ludzie mówią o jakimś oscarowym tutaj, oscarowych szansach, wydaje mi się, że
Znaczy
wytrzyma
jest to.
za Tarantino jednak, za tą rolę u Tarantino, bo tutaj no on gra dość drętwo, ale ja wiem, że taka ma być ta postać. Ale z drugiej strony, czy to jest jakieś mega wymagające od aktora? No, po prostu
Znaczy
gra
jest
jedną
to.
miną, no.
Znaczy jest to też, znaczy nie, no tam jest ciekawie przedstawione, że on na początku jest taki stabilny emocjonalnie, a potem im dalej płynie w tą przestrzeń, im dalej idzie on w tą historię, im bardziej się zagłębia, to on coraz bardziej, że widać, że on próbuje się utrzymać, ale już nie jest taki stabilny, jak się na początku mogło dać, że to ładnie było zagrane. Znaczy jest to trochę Oscar bait, co nie, że dla przynajmniej na aktorstwo, bo to ten okres i trochę to widać. Ale czy to się wydarzy, to też trzeba
powiedzieć. Wiesz co, no w ogóle taki jest też jakby też wymowa tego filmu, bo mówi o tym, że co to znaczy być profesjonalnym astronautą, znaczy trzeba jakby wyzbyć się wszelkich emocji i posłusznie wykonywać zadania, a on jakby tu wewnętrzny ma taki bunt wobec tego i ostatecznie no, robi rzeczy też wbrew tym wszystkim
zasadom, które nawet miał na początku.
Tak. Dobra.
A propos, teraz ci powiem, to jest taka mała anegdota, znaczy oglądam drugi sezon DuckTalesów, bo była przerwa i teraz wróciłem DuckTalesów. A propos, to ma znaczenie. Jest scena, w której Kaczor Donald leci z statkiem kosmicznym. Nie zadawaj pytań. No. Znaczy leci, to nazwać trudno nad statkiem kosmicznym, ale jest nawiązanie do Odysei Kosmicznej, jak on leci. Ma takie, Jezu, w Odysei Kosmicznej były takie przestrzenie, takie kolory, jak on leci tam później dalej w tą przestrzeń. I po prostu jest normalnie toczka w toczkę, jakby po prostu z filmu brali te fragmenty i wklejali do tej kreskówki. Po prostu ja się posiekałem ze śmiechu, bo bardzo zabawne, bo to był Kaczor Donald. Tego chciałem to powiedzieć, że Kaczor Donald miał scenę z Kubricka.
Muszę sobie powtórzyć te...
Znaczy ja mówię o tych nowych.
Znaczy nie powtórzyć, tylko właśnie dokończyć, bo zacząłem chyba na pierwszym sezonie, skończyłem oglądanie, czy na drugim? Na drugim chyba. A ile jest sezonów? Trzy?
Nie, dwa są.
A, no
są dwa sezony, tylko że to jest Disney Channel, oni mają długie przerwy w sezonach. Więc... I to było tak, że chyba jakoś w czerwcu się skończyło i była przerwa i teraz właśnie... sierpień, wrzesień się zaczęły nowe odcinki. Te nowe odcinki teraz oglądam.
I polecasz.
No, polecam. No ja bardzo lubię DuckTalesy. Szczególnie, bo to jest bardzo fajne, bo to są nawiązania i ten klimacik. Próbują robić ten klimat, który był w oryginalnej wersji, jakby w oryginalnych DuckTalesach. Jak i przygody, odkrywania, ale też trochę robią z tego pastisz tego. I też ma taką energię, na przykład Gravity Falls, która też jakby DuckTales, no Disney Channel, tak? Że jest bardzo dużo takiej fajnej energii i to fajnie działa.
No i ten humor jest taki wyważony i taki inteligentny, nie? To nie jest po prostu tylko przewracanie się na skurcz od... Znaczy w sumie nigdy takie nie były, ale... Podnieśli poziom tego humoru, tak żeby też trafić do tych, którzy jakby nostalgicznie wracają do tego, tak żeby to też było dla starszego odbiorcy.
Widzę. Ale mówię, to też jest tak, że oni się bardzo dużo śmieją z tego, na przykład, że oni na przykład lecą do dżungli, a tam jest na przykład, i tam jest jakaś tajemnica, ale to jest miasteczko takie turystyczne, gdzie oni sobie siedzą i że jest bardzo dużo takich rzeczy, że oni przewracają różne takie... przekręcają bardzo dużo rzeczy, które są w kulturze jakieś tropsy takie używane i oni odwracają je do góry nogami tak w ciekawy sposób. Więc to też jest, że jeśli dziecko to ogląda przygoda, to może sobie zobaczyć, ale dla ciebie jako dorosłego widza, który zna te rzeczy, też może się dobrze bawić, ponieważ to jest wszystko przekręcone, odwrócone i też jest takie ciekawe.
Czy Ryan Johnson reżyserował któryś
ze filmów? Nie.
Dobrze. Porozmawiajmy o Jokerze.
O, to też taki był film kiedyś. Porozmawiajmy o Kevinie.
Musimy porozmawiać o Jokerze. O Arturze.
O Arturze. No to jest taki film, który trzeba porozmawiać.
No, zdecydowanie tak. Wiesz co, właśnie dokładnie ostatnio nawet gadałem o tym znajomej, polecałem ten film i mówię właśnie, że to jest dokładnie jeden z tych filmów, które jak skończysz oglądać, to po prostu musisz koniecznie o tym pogadać zaraz.
Zaraz.
Znaczy nawet zaraz nie, ale to jest nie, inaczej, że zaczyna ci się to wszystko jakoś układać w głowie i buzować i tak dalej, musisz siebie wyrzucić, ponieważ tam jest tyle rzeczy do obgadania, że po prostu no nie jesteś w stanie tego sam, wiesz, to nie jest film w stylu, a spoko film, dobra, idziemy dalej, nie?
No to jest taki film, który bardzo dużo zadaje takich pytań ogólnie i jest bardzo ciekawe, że rozumiem, że ludzie mogą odbierać ten film na przykład inaczej niż ja i mogą widzieć w nim inne rzeczy niż ja na przykład sobie stwierdzam, że to oglądam.
Tak, tak,
że
tak.
To
na wielu poziomach można odbierać ten film, to prawda.
I też mi się podoba, jakby, że rozumiem, dlaczego ludzie mogą odbierać to jako jakby świętowanie jakiejś tam przemocy i tak dalej, czy tam takiego... No,
gloryfikacja.
No, gloryfikacja przemocy i gloryfikacja jakby tego buntu i przemocy. Ale no, ja nie zauważyłem tego, znaczy zauważyłem, że może ktoś tak to odbierać, ale nie uważam, żeby on to robił, ale to już wszystko...
Dobrze, słuchaj, ja postaram się tutaj tak w miarę...
Nie spoilować.
Nie, nie, ja myślę, że wiesz co, znaczy umówmy się tak, nie spoilujmy na początku, ale potem trochę spoilerowo byśmy pogadali, bo raz, że ten film już jest trochę w kinach, a dwa, że no tutaj, no ja chciałbym jednak parę poruszyć takich wątków, więc na razie spokojnie, mogą być wszyscy spokojni, nie będzie spoilerów, a jak będą, to ostrzeżemy przed tym, więc ja postaram się tutaj w miarę świeżo powiedzieć o swoich wrażeniach, chociaż już no kilkoma osobami przeprowadziłem bardzo długie rozmowy na temat tego filmu, więc no może być to dla mnie, może nie brzmieć tak świeżo.
Bo my nie rozmawialiśmy.
Tak odkrywczo, ale my nie rozmawialiśmy.
My nie rozmawialiśmy ze sobą, bo ja rozmawiałem.
Zupełnie, ja nawet nie mam pojęcia co w ogóle, jakie są twoje wrażenia po tym filmie.
Ja też, bo niby tam wrzucałeś w internet, ale tam.
Wrzucałem recenzję, ale no ty nie czytasz moich...
Nie, no, znaczy przeczytałem na początku, potem zleciałem na dół do oceny i...
Co to kurwa jest?
Nie, no, rozumiem.
Nie chcę zadawać pytania pod tytułem, jak ci się podobał film Joker, bo wydaje mi się, że... Znaczy, raz, że w ogóle to tego typu pytania z reguły no, dostają odpowiedź, że okej, albo że nie okej i trochę tutaj nie ma co za bardzo tego rozkręcać.
Można, natomiast czy dobrze się bawiłeś?
A w przypadku takiego filmu, no to wydaje mi się, że tutaj są o wiele ciekawsze pytania do zadania. Ale dobrze, no okej, no można... Może zadajmy to pytanie w takim razie, którego nie chciałem ci zadać, czyli co sądzisz tak generalnie o tym filmie?
Znaczy uważam, że to jest film, który warto obejrzeć, ponieważ jest dobrą rzeczą do omówienia i dobrą rzeczą do rozmawiania, więc trzeba by zobaczyć ten film. Ale też przy okazji bardzo dobrze się bawiłem, choć też było dużo... Dobrze się bawiłem na tym filmie, ale czasami czułem, że elementy, w których ten film chciał nawiązywać do tej mitologii Batmana, się potykał strasznie. Że to były elementy, które jakby dla osoby, która je zna, są dość oczywiste i są jakby... No, że psuły mi trochę odbiór całego filmu. Poza tym wszystko raczej było okej, ładne zdjęcia były w tym filmie. Phoenix chyba chce wygrać Oscara w tym roku i to będzie drugi Oscar dla postaci Jokera. Sceny były bardzo ładnie przedstawione niektóre, na przykład scena w szpitalu dla dzieci, no po prostu niesamowita scena, po prostu dawno się w kinie, może nie przeraziłem, ale nie byłem taki, o!
W ogóle wiesz, to jest ciekawe w tym filmie, że tam jest bardzo dużo scen, które mogą być potencjalnie komiczne, ale tak naprawdę są przerażające.
Dokładnie. I to jest właśnie przykład tej sceny, to jest taki, że to jest zabawne, ale z drugiej strony no to nie jest zabawne, tak?
To nie jest zabawne. I to jest taki cringe wewnętrzny, tak?
No.
No, ja po tym filmie w sumie cały czas mam taki wewnętrzny konflikt. I to jest tak, że on generalnie coraz bardziej, im dłużej o tym filmie myślę, im dłużej go wspominam, tym lepiej o nim myślę. Natomiast generalnie jest mój podstawowy konflikt z tym filmem taki, no powiedzmy, moralny, jest taki, że mi się podobało, co ten film chce powiedzieć i jednocześnie mnie przeraża to, że mi się to podobało. W sensie, to jest dla mnie w ogóle taka rzecz, która jest fantastyczna w tym filmie, że on przedstawia postać, którą wszyscy znają jako vilana i może nie tyle stara się gloryfikować moim zdaniem przemoc, natomiast stara się pokazać taki ludzki wymiar tej postaci i stara się ją nieco usprawiedliwić jej działanie, tak? Znaczy usprawiedliwić w takim sensie, że no okej, że coś wynika z czegoś, że to nie jest totalny chaos i po prostu chcę sobie strzelać i zabijać wszystkich, bo tak mi się podoba, bo lubię chaos, tak jak Ledger, tak? tylko są jakieś bardzo konkretne powody i bardzo rzeczy, które nie są do końca związane, znaczy zależne od postaci. Znaczy są takie rzeczy, w których postać została wrzucona i w wyniku tych sytuacji dalej rozwinęło się to w taki, a nie inny sposób. Oczywiście do tego musiało dojść takie elementy, które są związane z postacią, czyli choroba psychiczna i pewnego rodzaju jakieś taka typ osobowości no bardzo egocentrycznej, bardzo skupionej na sobie, tak? Ale i właśnie i to jest moim zdaniem przerażające, a jednocześnie fascynujące w tym, że na koniec filmu to nie jest tak, że masz, że jakby popierasz to, co robi bohater, tylko zaczynasz dostrzegać siebie w tym bohaterze. Że zaczynasz dostrzegać, ile jest Jokera we mnie, nie? W sensie, ja tu nie mówię oczywiście o jakichś tam neurotycznych zachowaniach i tak dalej, ale ile jest takich rzeczy, które my na co dzień, z którymi się spotykamy i które sobie myślimy o innych i które, wiesz, jakoś też przetrawiamy i przez które musimy przejść, takie no, codzienne kłopoty, tak? Bardziej lub mniej problematyczne. I jak bardzo czasami myślimy trochę jak ten Joker. Jak czasami bardzo myślimy tak egocentrycznie i tak, że jakie to jest moje życie niesprawiedliwe i dlaczego wszystko się przytrafia mnie. Mm-hmm. I oczywiście zdrowy człowiek no, może sobie tak pomyśleć i dalej będzie działał w jakimś tam normalnym rytmie życia. No ale wiesz, no ta jakby też ta choroba psychiczna to też jest troszeczkę taki, no gdzieś tam w każdym z nas jest, zwłaszcza można powiedzieć w dzisiejszych czasach, tak? Są jakieś tam, powiedzmy, choroby XX wieku, czyli jakieś tam depresje, jakieś poczucie odosobnienia, jakieś apatie i tak dalej, i to wszystko się tutaj kumuluje w tej postaci, więc jakby ja bym nie odczytywał tej postaci jako konkretnego człowieka, tylko jako pewnego reprezentanta, raz, że idei, a dwa, że reprezentanta naszego społeczeństwa, tak, no powiedzmy. Bo moim zdaniem wiele osób interpretuje ten film tak, że oto jest biedny, chory człowiek i społeczeństwo zrobiło tak, że on na końcu stał się zły. I to wszystko jest wina społeczeństwa. Moim zdaniem to jest bardzo powierzchowne odczytywanie tego filmu i ewidentnie film sugeruje w wielu momentach, tylko nie dosłownie, tylko trzeba jakby to wyłapać, że to tak bohater widzi to. Znaczy Joker widzi to tak, że społeczeństwo go niszczy. A on nie jest w stanie dostrzec tego, jak bardzo on jest tym społeczeństwem, tak? On jakby sam automatycznie się oddziela od tego społeczeństwa i automatycznie stara się, znaczy nie czy się stara, ale chodzi o to, że jest typem człowieka, który po prostu skupia się wyłącznie na sobie, na swoich problemach, który od samego początku, nawet jak robi coś, powiedzmy, z jakiegoś tam altruistycznego powodu, to zawsze to jest takie z autorefleksją taką, że o, zobaczcie, jaki jestem dobry dla matki, jaki ja jestem wspaniały, jaki ja jestem tutaj, jaki ja chcę być dobry dla innych, a nikt tego nie docenia. Mhm. I to jest moim zdaniem takie, no, to jest jakby jeszcze jakby jeden poziom, tak, ale tych poziomów jest tam mnóstwo i
znaczy, ja zastanawiałem się nad tym filmem i nad tym, jakie są rozmowy na temat tego filmu. Zastanawiałem się nad takim pytaniem, dlaczego w dzisiejszych czasach, no nie wiem, czy w dzisiejszych czasach, może wcześniej też tak było, jeśli myślimy nad tym, czy wyjaśnianie motywów postaci, dlaczego ona coś robi, jest automatycznie ich wybielaniem. Dlaczego tak. Pokazywanie, że ktoś zrobił takie coś, to nie zastanawiamy się nad, że moment, w którym próbujemy zastanowić się, dlaczego ktoś postępuje tak lub inaczej, dlaczego to automatycznie musi być wybielaniem. Nie możemy się zastanawiać nad tym, dlaczego ktoś zrobił coś złego, bo w tym momencie jakby nie wiem, dlaczego uważają ludzie, czy dlaczego uważamy jako ogół ludzkości...
Społeczeństwo.
Dlaczego uważamy, że to jest mówienie... że to jest wybielanie kogoś. To jest dla mnie bardzo dziwne, a czy gloryfikowanie nawet, tak? Bo to nawet było tam, takie słowa padały, bo to też jest taka choroba trochę społeczeństwa, że w dzisiejszych czasach, jeśli ktoś ma inne poglądy od ciebie, akurat cisza wyborcza, tak? Jak rozmawiam, że dlaczego, jeśli myślimy o tym, że ktoś ma jakieś inne poglądy, inny światopogląd, mają, głosują na kogoś innego, to nie zastanawiamy się, dlaczego on to robi i dlaczego on ma takie motywy, tylko automatycznie ustalamy je na złe. I mówienie i zastanawianie się, dlaczego ktoś uważa inaczej niż ja, jest automatycznie szukaniem rozwiązań, jakby szukaniem powodów, dla których można by to zaakceptować. I nie mówimy o tym, dlaczego ktoś, zastanawiamy się, dlaczego ktoś coś uczynił, tylko zastanawiamy się i mówimy o tym, że on to zrobił. A jedynym sposobem na szukanie rozwiązania jest zastanawianie się, dlaczego to się wydarzyło i próbowanie zrozumienia, żeby tego się nie powtórzyło. Jak na przykład tutaj jest dużo takich, w tym filmie dużo scen, że było olbrzymia ilość kroków, które mogły zrobić inne osoby w tym filmie wobec Artura, że było bardzo dużo momentów, w którym ktoś mógł zadziałać i do niczego takiego by nie doszło. Na przykład, moim zdaniem idealnym przykładem jest to, że zamknęli program związany z darmową opieką psychologiczną, przez co tak naprawdę nie miał dostęp do leków i do kogoś, kto mógł z nim rozmawiać. To jest pokazanie, że to nie jest tak, że tylko on to spowodował, tak? To była osoba chora, dla mnie to było takie podejście, że to była osoba chora psychicznie, która potrzebowała po prostu pomocy. I kiedy ta pomoc została od niego odebrana, że wszystkie te elementy, które otaczały go, czyli właśnie ta opieka społeczna, ta matka, która w jakiś sposób z nim rozmawiała, czy nawet te wizje, ludzie w pracy, że tam było, że nie można powiedzieć, że sama ta jego choroba psychiczna była jakby zła, tak? No bo to jest choroba psychiczna, to jest po prostu choroba, nie ma na tym kontroli, ale przez to, że całe jego otoczenie nie pomogło mu, doszło do całej tej tragedii. To nie znaczy, że on nie jest tego winny, ponieważ on mógł też zareagować na to inaczej, mógł postąpić inaczej, ale to nie jest tak, że tylko on jest temu winny, tak? To wszystko naokoło jest też winne temu, że wydarzyły się te tragedie, szczególnie kiedy na przykład w Stanach Zjednoczonych na przykład rozmawiają o teraz tej, służby zdrowia też, ale o przemocy jakby związanej z bronią.
Tak.
Że o tych strzelaninach, które się dzieją w Stanach Zjednoczonych i ten film też jakby nawet próbuje pokazywać, że ten problem nie jest związany z samą bronią, tylko tego, jak się ją posługują, bo tak naprawdę większość na przykład strzelanin w Stanach Zjednoczonych, w tych szkołach, czy w innych miejscach publicznych, no to są osoby zazwyczaj chore psychicznie, ale się o tym nie mówi, bo się mówi tylko, że one to wykonały i nie zastanawia się, jak naprawić ten, jak naprawić i rozwiązywać te problemy od samego początku. I ten film też o tym trochę opowiada. I to też jakby się na tym głównie skupiałem, jak o tym myślałem.
No tak, no to czyli w sumie ty trochę inaczej odebrałeś niż ja, bo ty odebrałeś to na zasadzie właśnie jednak tej bardziej krytyki społeczeństwa i systemu, a ja bardziej jednak podszedłem, znaczy inaczej, ja na mnie bardziej wrażenie zrobiło to, jak ta postać jest skonstruowana tak właśnie bardzo niejednoznacznie i że na przykład właśnie, ale to o czym mówiłeś, że dlaczego od razu przedstawianie czyjegoś punktu widzenia to jest wybielanie go, nie? Ja bym inaczej jeszcze to powiedział, że dlaczego, bo takie padło pytanie, czy możemy współczuć Arturowi, tak? Bo dużo było takiej odpowiedzi, że no właśnie, ten film stara się, jest stworzony tak, żebyśmy współczuli bohaterowi, a to nie tak być nie powinno, bo to jest zły bohater i tak dalej, i tak dalej. Dla mnie na przykład to jakby jedno z drugim wcale nie musi się gryźć, tak? No bo możemy współczuć człowiekowi, a jednocześnie nie zgadzać się z jego postępowaniem i wręcz je ganić, tak? Więc dlaczego? Także
rozumienie, dlaczego ktoś coś zrobił, nie oznacza automatycznie, że jest to
gloryfikacja, albo że jakby tutaj popieramy to. No właśnie, to jest coś takiego, że mi się wydaje, że rzeczywiście żyjemy w takim
społeczeństwie.
Żyjemy w społeczeństwie, gdzie jednak jest ten natłok informacji i te informacje są bardzo, muszą być bardzo takie skumulowane do jakiegoś, wiesz, jednego zdania i tak dalej. I generalnie bardzo trudno jest wejść w taką rozmowę na takim poziomie, powiedzmy bardziej, że właśnie, że starałem się wgryźć w jakiś problem. Że tutaj jest albo tak, albo tak. Albo jest czarne, albo jest białe. On jest zły, trzeba go tępić. Nie można w ogóle pokazywać żadnej... od żadnej strony nie powinno się pokazywać bohatera typu Joker.
Niuanse.
W żadnych niuansach, tylko po prostu to jest zły koleś. A nawet jeżeli są niuanse, to musimy je zrównoważyć z jakimś super pozytywnym bohaterem. Bo to, co jest istotne tutaj, to to, że tutaj nie ma właściwie żadnych...
Dobrej postaci, no nie ma dobrej postaci.
Więc i to jest jakby dla mnie na początku to był minus, a potem jak sobie przemyślałem, to jednak stwierdziłem, że to jest plus. Ale właśnie, że wiesz, że na przykład pamiętasz, był ten film o Hitlerze, Upadek. I on też był bardzo tak no, krytykowany w wielu środowiskach, że twórca stara się pokazać ludzką twarz Hitlera i w związku z tym chce go gloryfikować i w związku z tym chce, żebyśmy mu współczuli i w związku z tym chce zmienić tę główną narrację, że Hitler to potwór i w ogóle koniec dyskusji, nie? I dla mnie co jest jakby właśnie, dla mnie to jest zadziwiające, tak, że ludzie tylko tak jednotorowo potrafią podejść do sprawy, bo przecież to, że pokazujesz jakiś ludzki wymiar człowieka, który no, zrobił największe zło, jakie zna ten świat, powiedzmy, to nie znaczy, że to nie był człowiek. To też był człowiek. I on też miał jakieś swoje rozterki. On też był przekonany, że robi dobrze. On też był zakochany. On też był, znaczy głównie w sobie, ale no wiesz, ale też jakby trzeba spojrzeć na ten ludzki wymiar tego człowieka, bo wtedy też zobaczymy, właśnie przejrzymy się tym trochę jak w lustrze, się zastanowimy, ile w nas jest tego Hitlera. I to jest właśnie dokładnie to samo z tym Jokerem. I dla mnie to jest najbardziej interesujące właśnie w tym filmie, że ten film jakby, ponieważ nie ma żadnej postaci pozytywnej i nie ma nikogo, kto by nas reprezentował w tym filmie, nas zdrowych ludzi,
to zaczynamy się zastanawiać, jak bardzo my jesteśmy podobni do tej osoby, bo nie mamy kontrastu, tak?
Tak, nie mamy kontrastu, jesteśmy tylko i wyłącznie zestawieni z chorobą psychiczną. I z chorobą psychiczną i z tym otoczeniem tego człowieka, co moim zdaniem było jakby, że świat przedstawiony to jest interpretowany przez, jakby przemielony przez jego umysł. Znaczy to, co widzimy się dzieje, to nie jest tak, jak ktoś mówi, o, to nie można powiedzieć, że to jest jakby sen psa i tak dalej. Nie, to nie chodzi o to, że to jest sen psa. Chodzi o to, że to, co, na co patrzymy, się dzieje, ale jest przefiltrowane przez chory umysł głównego bohatera.
No tak, ale chodzi o to, że my też filtrujemy świat i widzimy go takim, jakim my uważamy, dokładnie, że jest, a nie jakim jest naprawdę. Tak? Nie jesteśmy w stanie pojąć umysłem całości świata, więc automatycznie musimy go jakoś przemielić przez swój umysł, więc my widzimy świat, a nie świat się nam pokazuje.
No, dokładnie. Więc i tutaj mamy, no, z punktu widzenia tego chorego człowieka, ten świat, który jest brudny, zły, paskudny i w ogóle wszystko jest niesprawiedliwe. I nawet pewnie zakładam, że gdyby miałoby się coś pozytywnego wydarzyć naszemu bohaterowi, to w tym filmie i tak by to się nie pojawiło, dlatego że ten film chce bardzo podkreślić właśnie ten punkt widzenia, taki egocentryczny, skupiony na sobie i na swoim nieszczęśliwym życiu. Oczywiście te rzeczy mu się dzieją, tak? To znaczy, to nie jest tak, że on sobie wymyślił, że go skopali. To nie jest tak, że on sobie wymyślił, że... Dobra. Spoilery.
Nie, bo takie... W nawiązaniu tej rozmowy przypomniał mi się taka myśl z... Nie wiem, Orsona Scotta Carda, tam z gry Endera i Mowcy Umarłych i tak dalej, że tam była taka wizja, że żeby kogoś tak naprawdę pokonać, to musisz go jakby całkowicie zrozumieć.
Tak.
Ale jego motywację i to, jak myśli, ale tam było jakby dokończenie tego było takie, że nie jesteś w stanie zrozumieć osoby, pojąć jej, bez pokochania jej. Że tak, moment, w którym... To też jest takie ciekawe, że tak, nie musimy zrozumieć, że ta druga osoba, która robi coś złego, jest człowiekiem. Musimy jej tak. oddać człowieczeństwo, powiedzieć, że żeby podejść do niej z miłością, no, bo Kart jest takim, on chyba jest mormonem, więc to też tam, tam dużo takich elementów chrześcijańskich, znaczy elementów chrześcijańskich nie ma, ale tam właśnie o tej miłości mówi, że jakby trzeba to zrozumieć tę osobę, pokochać ją, oddać jej człowieczeństwo i wtedy można dopiero jakby ją zmienić, że wychodzenie ze zmiany dla człowieka bez jakby jakby chęci pomocy, tak? Bez takie, że ty nie przekonujesz go do tego, żeby ty, żeby jakby celem jest wygrana, tak? Żeby zmiana jego poglądów, ale nie zrobisz tego bez pokochania i zrozumienia go. Mi się wydaje, że tutaj też jest taki nawiązanie, tak. że musimy jakby zrozumieć tą osobę, musimy jakby dać jej człowieczeństwo, bo trochę próbujemy tutaj dać człowieczeństwo temu Jokerowi, co nie? Jakby próbujemy zrozumieć, dlaczego on to robi i samo, może to jest też, że próbując zrozumieć, dlaczego on postępuje tak, a nie inaczej, jakie miał motywacje i dlaczego to zrobił, też jakby, no, może nie automatycznie, że rozumiemy go, chcemy jakoś dla niego dobrze, ale nie oznacza to, że to, co on robi, jest dobre. Także no, postępuje, robi złe rzeczy w trakcie filmu. Parę nawet.
Tak, no i takie dość mocno złe. No tak, ale w takim razie pojawia się pytanie, czy rzeczywiście robiąc film, który jest pod banderą DC i który ma przedstawiać postać znaną z komiksów i którą cały świat zna i wielu osób jakoś tam jest fanami, i wrzucając właśnie tego typu przekaz w taki film, to na ile jest to duże ryzyko, że jednak nie zostanie to odebrane tak, jak my to odbieramy? Na ile jest ryzyko, że ludzie jednak to na bardzo powierzchownej płaszczyźnie
dosłownie.
Odbiorą? Dosłownie. Dosłownie i stwierdzą, okej, Joker jest super i my też musimy ruszyć na barykady i tych bogatych ludzi tam, wiesz, ukatrupić.
Czy to źle będzie, pytanie. Jeśli powiedzieć?
A widzisz.
Nie, sobie żartuję teraz. Nie żartuję, żartuję sobie. No nie, no jest ten problem, tak? Może, ale tak naprawdę, czy każde dzieło kultury nie może być odebrane na różne sposoby? Nieważne, co zrobisz, nieważne, co z jakimi intencjami w ogóle wyjdziesz do człowieka, i tak będzie to odebrane, każdy może to odebrać w każdy sposób, jak mu się żywnie podoba, nie ma jednej idealnej interpretacji żadnego dzieła, no przynajmniej ja tak sądzę, są inni ludzie, którzy uważają inaczej. Ale tutaj też wychodzimy z założenia, że opowiadamy historię złoczyńcy, że nawet osoba, która zna tą postać i wie, na co idzie, tak, że idzie na to, to ona już na samym starcie ma negatywne, jakby, może nie negatywne podejście, ale wie, że to jest zła postać, tak, może nawet identyfikować ją z działaniami, które robiła na przykład w innych komiksach, w innych filmach, tak, że ona, że to nie, że... Gdyby ta historia nie była, może nawet teraz coś zasugeruję coś, że gdyby to była inna postać, gdyby na przykład całkowicie wymyślona, to wtedy byłoby gorzej.
Ponieważ... Albo pozytywna, na przykład gdyby to był Batman.
Na przykład, który dlaczego coś tak robi, co nie?
I nagle tak, Batman staje się zły. Ale no, no to jakby też
tutaj
jest...
I właśnie, i chodzi mi o to, że chciałem dokończyć, że gdyby to była inna postać jakaś, nawet nie ze świata DC, tylko po prostu był taki film, odrzucilibyśmy wszystko związane z Batmanem, gościu by się nie przebierał za klauna, tylko za, nie wiem, za drzewa jakieś, co nie? To za dinozaury by się przebierał. To wtedy byłoby gorzej, bo nie mielibyśmy kontrastu, nie mielibyśmy odpowiedzi, dlaczego, jakby, kim ta postać jest. I wtedy byłoby to trudniejsze, jakby byłoby
łatwiejsze. Większe ryzyko?
Większe ryzyko byłoby do dosłownego odbierania tego, jakby, jako gloryfikacji tej przemocy i gloryfikacji tej złej postaci. A tutaj mamy złą postać i my wiemy, że to jest zła postać. I już od samego początku, od samego startu, bo jakby kulturowo jest tak narzucony.
No tak, znaczy to jest w sumie ciekawe, co mówisz, natomiast tutaj jest też taki problem, że gdyby to nie była znana postać, to wtedy ten film prawdopodobnie by nie trafił do tak szerokiej publiki, tak?
I w ogóle teraz... by go nie powstałby prawdopodobnie. Znaczy no są, znaczy próbowa...
No, nie no, może by i powstają takie filmy, ale o nich się jakby nie mówi tak na takim szerokim forum, tak? No po prostu gdzieś tam na jakichś festiwalach są filmy, które pokazują jakąś tam analizę przemocy i może gloryfikują tą przemoc, może nie. Ale to nie jest szkodliwe społecznie zazwyczaj w żaden sposób. Natomiast tu jest
bo nikt
to...
nie widzi tych filmów, nikt nie ogląda.
Natomiast tutaj jest rzeczywiście taka, no, nie wiem, czy jest to niebezpieczeństwo, no ale być może jest niebezpieczeństwo tego, że no ponieważ tak wiele osób to odbiera i prawdopodobnie też osoby, które mają takie podobne zapędy do głównego bohatera też mogą
przemocy,
ten film
tak?
zobaczyć, to może dojść do jakiejś tragedii. Czy generalnie może dojść do takiej zmiany, wiesz, myślenia u niektórych, że to wszystko nie jest takie jasne. Znaczy, to jakby jest zgodne z tą ideą, że jeżeli ktoś jest uznany kulturowo za złego człowieka, to nie powinniśmy w żaden sposób pokazywać żadnych niuansów tej postaci, tylko po prostu powinien być jasny, klarowny przekaz. To jest zły człowiek, do widzenia, tak? A, no i to, co znowu powtarzam, a jeżeli pokazujemy niuanse, to skontrastować z pozytywną postacią i wtedy mamy ten swój model, według którego możemy postępować. Ale tak, no... Jeżeli wychodzisz z założenia, że idziesz na film o złym bohaterze, to w takim razie...
Nie spodziewaj się, że będzie ratował szczeniaki, co nie?
Tak, nie spodziewaj się, że będzie ratował szczeniaki, a poza tym właśnie rzeczywiście z punktu takiego, z takim podejściem możesz odebrać... znaczy wyciągnąć jakieś takie ciekawe, wartościowe wnioski właśnie typu... Na ile właśnie my też jesteśmy jakby tego częścią, tak? I no to jest, wiesz, to tutaj, bo ty mówi się, że ten film nie jest polityczny. On może nie jest tak bezpośrednio polityczny, ale jak się patrzy na rozwój, powiedzmy, myślenia w tym współczesnym świecie naszym, jak się patrzy na to, jak niektórzy podchodzą do kwestii, wiesz, jakiejś tam suwerenności, do kwestii patrzenia na obce kultury, na ludzi, którzy są inni niż my, to rzeczywiście tutaj ten film jednak moim zdaniem stara się, znaczy przynajmniej właśnie zadać pytanie, bo ten film nawet nie stara się tutaj nie wiadomo jakiej tezy nie wyciągamy jakiejś konkretnej tezy z tego filmu. To nie jest ten film, który się kończy i pokazuje, no tak, no widzicie właśnie i taka. I tak, taki jest wniosek z tego filmu, że ten biedny Joker, bla, bla, bla. Tylko jest właśnie takie pytanie. I pytanie i coś, co zmusza w odbiorcy, wymusza w nim taką refleksję nad tym, żeby może też spojrzeć dookoła i zastanowić się, czy ten okropny koleś, czy ten okropny, powiedzmy, sąsiad, który się zachowuje dziwnie, to może też nie ma jakichś problemów, czy psychicznych, czy życiowych. Skąd to wszystko wynika?
Może
a nie tylko
właśnie,
po prostu
momencie...
odcinamy się i mówimy, że tak, ten
to
jest
nie mój
zły,
problem.
Ja jestem dobry. To nie mój problem, tak, dokładnie.
A tutaj też jest właśnie trochę to, co ja powiedziałem, że jakby tu jest pokazane, że trzeba pomóc takiej osobie, tak? Że to, że,
tak.
Że osoba, wiesz, bo choroba psychiczna jest rzeczą, która jest, wiesz, jest chorobą. Trzeba pomóc tej osobie, leczyć, ona sama sobie nie poradzi. Może nawet nie być jakby w stanie zrozumieć tego, że jest chora. Bo to no, zazwyczaj takie choroby psychiczne mają to do siebie, że to są te choroby, że ty nie wiesz, że jesteś chory zazwyczaj. Znaczy, tak. Nie, że często nie jesteś po prostu świadomy tego.
Znaczy, właśnie, bo to jest też ciekawe, że tutaj, to też jest, myślę, głównie zasługa Feniksa, że on jednak prezentuje siebie i tą postać, cokolwiek by nie robiła, bo on stara się w wielu sytuacjach być no, działać tak zgodnie z tym, czego oczekuje od niego społeczeństwo, w cudzysłowie. Ale robi to w sposób tak dziwny i tak odpychający, że on właściwie... No, bardzo trudno jest sympatyzować z tą postacią. No, ja nie wiem, dlaczego można byłoby z nią tak sympatyzować na zasadzie, że wiesz, że to jest fajny koleś, tak?
No, on, no tak,
on
no
w żadnym momencie...
Od samego początku, co nie?
Tak, nawet jeżeli jest już tym Jokerem, tak? I jest już, prawda, ubrany w takie fajne ciuszki i tam sobie tańczy na schodach i jest no taki bardziej pewny siebie i tak dalej, to wydaje mi się, że nadal, ponieważ gdzieś jest ten ból cały czas w jego reakcjach, w tym wszystkim jest taka rzecz, że on jest cały czas tą ułomną postacią, że to nie jest super villain, który wszystko robi zajebiście i że w ogóle on ma nie wiadomo jaki plan, tylko że jest człowiekiem, który jest wepchnięty w tą sytuację i który po prostu działa impulsywnie, który nie przemyśla w tak naprawdę prawie niczego, co robi i który bardzo łatwo jest w stanie się załamać. To nie jest taki Joker, który...
Którego znamy, tak?
Którego znamy i który, wiesz, zawsze tym Jokerem będzie. Teoretycznie nawet do samego końca mam wrażenie, że to jest typ postaci, która jeszcze może się zmienić, tak? Której może w ogóle, wiesz...
Być zupełnie inna za na przykład, jeśli by chcieli nawet pociągnąć to dalej w jakiś sposób, to będzie to już inna osoba wtedy.
Tak, znaczy to jest czarny charakter, w którym cały czas jest ten element człowieczeństwa, który, jeżeli ktoś to wyciągnie, to jeszcze jest dla niego szansa, tak? Mimo, że no teoretycznie już jakby, no tutaj może rzeczywiście już, może wejdźmy w spoilery, bo...
No możemy zacząć spoilerować.
Tak. Mimo, że... tak, więc zaczynamy spoilery. Mimo, że...
Spoilery.
Końcówka jest taka, że mamy już jakby takiego ukształtowanego Jokera, który już jest tak przekonany o tym, że rzeczywiście wybrał dobrą drogę, że jest jakby pogodzony z sobą, że no zaczyna akceptować wszystko, co jest w nim. To jednak na przykład ten moment, kiedy on występuje w telewizji na końcu jest ten... I to jest coś, co ja odebrałem na początku moim zdaniem źle chyba. To znaczy źle, nie wiem czy źle, ale potem zacząłem to sobie interpretować inaczej w głowie. Że jest ten moment, kiedy on tutaj niby jest taki pewny siebie, bla, bla, bla. I dochodzi do tragedii, on strzela do prowadzącego. I nagle zaczyna wykrzykiwać w stronę tego tłumu, tego widowni, że zobaczcie, to wasza wina, to wy mnie takim stworzyliście i tak dalej, społeczeństwo mnie stworzyło. I można to interpretować na zasadzie takiej, no dobra, to teraz musi być ekspozycja, reżyser mówi poprzez usta bohatera, co tak naprawdę chciał nam powiedzieć, tak? Mhm. Ale... Druga warstwa tego jest taka, że to jest wołanie o pomoc, że to jest, wiesz, on jest jak ten Rick z Ricka i Mortiego, że tak. Tutaj tańczy, ale tak
jest
naprawdę...
W bólu, tak?
Ale ciągle jest w bólu i to jest wołanie o pomoc, to jest takie, wiesz, to jest załamanie tej postaci i to jest tak, i on jest wiecznie, wiesz, wiecznie złamany, tak? I gdzieś jest w tym wszystkim... Właśnie gdzieś jakieś to światełko takiej nadziei, że on może jeszcze zostać uratowany, wydaje mi się, że jest do końca. Ale to jest, no, nie ma tego wprost pokazanego w filmie, więc mówię, to jest kwestia interpretacji.
Znaczy wiesz, też myślę o tym, że to jest nawet wskazanie na to, że nie, może nie trzeba traktować wtedy Jokera jako postaci, tylko jako samą idealizację, czy jakąś samą jakby takiego awatara przemocy samej w sobie, tak? Że przemoc, która istnieje w społeczeństwie, znowu nie istnieje z powodu pojedynczej osoby, tak? Że jakby przemoc istnieje wśród nas wszystkich i to my jesteśmy trochę winą tej przemocy, w jakiś sposób, tak? Bo to tak. Przez cały film, właśnie ja też to wtedy odebrałem, że może to nie jest, że to nie, nawet nie on mówi, tak? Bo wszystko, co się dzieje w telewizji jest już dla mnie takie bardzo jakby dziwne, bo to w ogóle jest, mi się bardzo podobało to, że do końca tak naprawdę ty nie wiesz, czy to, co się dzieje w tej telewizji jest prawdziwe, czy nie. Że cały film był zbudowany właśnie, jest zbudowany do tej sceny, żebyś ty jako widz nie wiedział, czy to jest prawda, czy nie. Do samego tak naprawdę, tak, bo moment, w którym tak naprawdę on strzela, jest momentem, w którym ty wiesz, że to jest prawda. I kiedy on to mówi, czyli to mówi, jakby postać Jokera to mówi, to mi się wydaje, że on wtedy robi, no właśnie... To jest społeczeństwo, jakby on jest po prostu częścią tego społeczeństwa, tak? Że to jest, on jest tą personifikacją przemocy i to jest pokazane przez cały, dlatego moja interpretacja z tego wychodzi, że to on jakby, gdyby nie pewne akcje niektórych ludzi, którzy byli wokół, jeśli systemy by dobrze działały, to by nie doszło do tej tragedii. I tutaj on może właśnie to mówi, że, czy nawet cały konsensus tego filmu dla mnie z tego wychodził, że to my musimy pomóc tym ludziom, tym musimy jakby powstrzymywać te jakby akty przemocy, a nie tylko wskazywać i powiedzieć, że to jest zła osoba, tak? Że to my jesteśmy winni za to wszystko.
Znaczy, wiesz co, ja trochę się zgodzę, a trochę nie.
No, rozumiem.
No bo z jednej strony tak, to znaczy to, co się często mówi, że społeczeństwo jest winne temu, jak na przykład ludzie mówią, to tak troszeczkę zapominają o tym, że oni też są częścią tego społeczeństwa.
Tak,
nie?
Tak,
że jakby
tak,
spychają
tak,
na społeczeństwo, i, a ja jestem w kontrze do społeczeństwa. I tutaj to bardzo fajnie jakby to jest tutaj przedstawione. Ale z drugiej strony ja nie jestem pewien wcale, czy rzeczywiście gdyby ktoś chciał pomóc głównemu bohaterowi, to czy by to coś zmieniło. Ja nie wiem, czy ten Artur jakby z góry, a nawet powiem więcej, wydaje mi się, że właśnie tak jest, że on wszystko to, co robi, to jest coś, co chciał robić od początku, tylko on to w sobie tłumił. A społeczeństwo mu jakby tylko podsunęło możliwość, tak? Jakby go usprawiedliwiło w pewnym sensie, tak? I on właśnie znowu zwala tą winę na społeczeństwo, ale tak naprawdę wydaje mi się, że od samego początku wszystkie rzeczy, które zrobił później, on chciał je zrobić, tylko próbował jak najbardziej się przed tym powstrzymać.
Ja uważam, że każdy ma chęci mordu i zabijania na przykład ludzi, którzy stoją, właśnie. Na przykład wbili ci się w kolejkę w sklepie, albo skręcają z prawego pasa w lewo,
dokładnie.
Albo nie klikają migaczy. No ja też mam chęci mordu, tak? Ale jakoś się powstrzymuję.
No bo jesteś zdrowym człowiekiem.
Tak, ale więc chore osoby trzeba leczyć.
Tak, no wiesz, no to jest też w ogóle takie pytanie, no na ile jesteśmy w stanie pomóc takim osobom, na ile jesteśmy w stanie w ogóle no też właśnie patrzeć na to, właśnie na to społeczeństwo, jako, znaczy na, że jesteśmy tego częścią, tak, że na siebie, że właśnie to ja tak też napisałem gdzieś u kogoś w komentarzu, że ten film niby mówi cały czas społeczeństwo, ale tak naprawdę chcę powiedzieć, że nie społeczeństwo, tylko ludzie, tylko my, tylko właśnie my jesteśmy Jokerem, my jesteśmy tym Thomasem Wayne'em, my jesteśmy tym kolegą z pracy, tą matką i tak dalej. Chociaż te postaci są no tak zarysowane bardzo, powiedziałbym, no w przerysowany sposób. Zresztą w ogóle cały film moim zdaniem
jest też
moim zdaniem świetny zabieg, że to nie jest realistyczny film. Znaczy on jest naturalistyczny, tam się dzieją różne straszne rzeczy, ale on jest na tyle przerysowany, on jest na tyle w takiej stylistyce takiego właśnie takiej farsy, że Może te treści lepiej mogą trafić do odbiorcy, tak? Mimo, że on jest mega ponury, mimo, że jest mega przygnębiający, to jednak no nawet sam fakt tego, że ten Joker przecież, sam wygląd Jokera, tak, już na samym końcu, no przecież to jest mega wystylizowana, barwna postać, która ma taką samą świadomość tego, jak dobrze wyglądać, jak dobrze się ruszać i tak dalej. On nagle się czuje w swoim ciele znakomicie. I to jest też takie właśnie w taki przegięty sposób. I te właśnie to, co mówisz, że jak oglądamy ten program w telewizji, to też on jest przegięty, bo moim zdaniem cały film tak, jakby tam nie ma takiej próby pokazania rzeczywiście jakiegoś prawdziwych wydarzeń. Znaczy w sensie takich, że
realistycznie podchodzą.
Realistycznych, tak. Tylko jest i jakby barwa tego filmu i właśnie montaż i sposób właśnie konstruowania tych scen, tego wszystkiego sprawia, że to jakby podchodzimy na tyle z dystansem do tego, że potrafią te treści takie głębsze do nas dotrzeć w tym. Że właśnie nie musimy tego dosłownie odczytywać.
Znaczy, no wiesz, na przykład jeśli już rozmawiamy o spoilerach, tak, że film bardzo wychodzi z siebie, żeby pokazać, że nie wszystko, co on myśli, jest prawdziwe i nie wszystko, co widzimy, jest naprawdę, jakby, naprawdę się dzieje, tak? Przecież nawet te sceny z tą jego wymyśloną romansem, które, nie wiem, od samego początku wiedziałem, że to jest... To było tak
dziwne
i to było na tyle oczywiste, ponieważ ja zauważyłem że w żadnej scenie, w której on był z nią, nie było jej córki. Czy tam tak, córki. Że nigdzie nie było tego dziecka dodatkowego. Tak, tak, że on jakby...
Wyeliminował sobie w głowie to dziecko, bo tak, było niepotrzebne.
Tak, więc jakby ja już automatycznie wtedy wiedziałem, aha, tak, samotna matka, która wychowuje dziecko i na pewno będzie jeszcze mieszkała w jakimś...
Miała romans ze świrem.
Miała romans ze świrem i w ogóle nigdzie nie zabierała tej swojej córki, na pewno było stać ją na jakąś niańkę albo ktoś jej pomagał w tym wszystkim. No to było takie, no... Tak. To można było to wyliczyć. To jeszcze na przykład zastanawia, że jakby nie ma rzeczy takiej rzeczywistej, a nawet mi się wydaje, że nie jest do końca moim zdaniem powiedziane, że Wayne przypadkiem czegoś nie zrobił, takiego, że to on nie jest nadal jego synem.
Bo to tak, było, tak, to że, nie jest powiedziane.
Tak, to nie jest powiedziane wprost, on tylko widzi te dokumenty, ale wersja historii i jego matki i Wayne'a jest potwierdzona przez te dokumenty. Że tak. On może, że on nawet nie chodzi o to, że on się czuje. Mi się wydaje, że to jest tak, że on czuje się w tym momencie, kiedy to się dowiaduje, on nie. No my nie wiemy, że to nie jest prawda, ale on może się wczuć wtedy odrzucony, bo tak naprawdę nikt go nie chce, tak? I jego. Tak. I Wayne go nie chce, nawet jeśli by był jego synem. I jego matka też do końca się go jakby no nie wypiera się, albo ale jakby. Jedna strona, że ona, matka mówi mu, że to jest, że on jest Wayne, a Wayne mówi, że on jest tej matki, tak? Czy, że on się tak porzuca. To, że on w ogóle stracił to imię i nazwisko, to było ciekawe, też nawiązanie do komiksów, że nigdy nie wiesz, jak się nazywa Joker, a tutaj nagle jest wyjaśnione, dlaczego na przykład nie ma nazwiska Jokera, albo nie ma on osobowości, bo on nie ma osobowości, on nie jest tak. osobą.
Tak.
I tutaj też mi się bardzo to podobało, bo bardzo dużo w tym filmie, jak tylko czytałem jakieś tam recenzje, jakieś teksty o tym filmie, to czy coś tam oglądałem, to zawsze było powiedziane, że to, że on nie jest synem Wayne'a. Że jakby, że wszyscy przyjmowali, że te dokumenty są jakby perfekcyjnym potwierdzeniem, że to Wayne ma rację, ale do końca mi się to nie wydaje, tak? Bo mi się wydaje, że osoba, która ma takie możliwości, takie pieniądze, spokojnie mogłaby zaaranżować takie coś i nawet wpuścić tą kobietę w stan, że ona na przykład mogła być zdrowa psychicznie i to Wayne spowodował swoimi szaradami, że ona zaczęła mieć choroby psychiczne i jakieś tam zwidy. To ona mogła przejść po prostu załamanie nerwowe, kiedy ten ojciec jej dziecka odrzucił ją i to dziecko i powiedział jej, że to nawet nie jest jej dziecko, tylko jest adoptowane, że ona tak, mogła oczywiście. Popaść na przykład w jakiś tam...
Oczywiście, no, ona też była niepoczytalna, więc...
Tak właśnie.
Więc taki Wayne mógł spokojnie spreparować nawet te dokumenty. No to jakby, wiesz, tak, oczywiście, nie jest to jasne i klarowne, czy jest tym ojcem, czy nie jest. Jeżeli nim jest, to mamy tutaj powody do bardzo ciekawej interpretacji w ogóle tego uniwersum, znaczy uniwersum, no generalnie historii Batmana.
Znaczy była taka teoria.
I relacji z Batmanem i Jokerem. A jeżeli nie jest, to też jakby sam powód tego, że on, że jakby pomyśleliśmy o tym, że może być jakaś konotacja i samo to, że on jakby widzi w tym Wayne'ie reprezentację swojego ojca, to wystarczy do tego, żeby film przekazał to, co chce przekazać. I ja nie wiem, bo właśnie są te krytyczne takie, dużo jest krytyki wobec tego, że ten film za bardzo nawiązuje do historii Batmana. Moim zdaniem jasne, jakby to był film, który po prostu by się tylko nazywał Joker i nie byłoby żadnych konotacji z Batmanem, nawet miasto by się nie nazywało Gotham, tylko inaczej, to wtedy mamy po prostu, wiesz, taką historię po prostu o kolesiu, który jest tak jak Joker z tego Batmana, ale to nie jest Joker. A tutaj mamy, no jednak jest to w tym świecie skonstruowane. Wiadomo, że to jest gdzieś tam jakaś poboczna historia, że to nie jest jakby z głównej linii fabularnej póki co. Natomiast te rzeczy, wszystkie te takie, wiesz, elementy komiksu o Batmanie, znaczy historii Batmana, moim zdaniem są subtelnie i ciekawie tutaj wprowadzone. Nawet na końcu zabójstwo rodziców Batmana. Ja bardzo mi się to podobało. Wiele osób to krytykuje i uważa, że to jest w ogóle przegięcie, że raz, że w ogóle znowu widzimy ten origin, no, że w ogóle...
Ja widziałem nawet takie coś, że nie wiem, czy znasz Mr. Sunday Movies, oni coś tam tak. rozmawiali o Jokerze i właśnie wstawiali, znaleźli wszystkie sceny, zabójstwa rodziców Batmana. I je tak posklejali. Znaczy tam te dłuższe skrócili, tak? Ale tam je powklejali obok siebie i tego zaczęły się pojawiać napisy. Im dłużej to oglądam, tym mniejszy wpływ ma to na mnie, bo rzeczywiście tego to było mnóstwo razy pokazane.
Tak, tylko że za każdym razem, kiedy to widziałeś, to była historia Batmana. A tu mamy tą scenę, która, to nie chodzi w ogóle o to zabójstwo rodziców Wayne'a, znaczy ono ma być tylko symbolem tego, że Joker stał się motywacją do zmiany, wiesz, no w myśleniu społeczeństwa, no jakby, jakby powodem tego buntu całego, który no generuje ten chaos i tą anarchię. I to jest tylko taki symbol, że tutaj, zobaczcie, Joker staje się tym królem klaunów, ale rodziców Wayne'a morduje ktoś inny zupełnie w przebraniu Jokera. Więc to jest właśnie ten, to jest jakby ta interpretacja, że Joker jest tylko ikoną, że tak naprawdę każdy może być Jokerem, że nawet można to zinterpretować w ten sposób, że powiedzmy, tak jak mówiłem, ponieważ jest w tej postaci cały czas jakiś element wewnętrznego konfliktu, to załóżmy, że ten Joker zostanie wyleczony, ale ten Joker, który walczy z Bruce'em Wayne'em, to jest zupełnie inny koleś, który też biegał w tej masce i też zaczął się malować, bo to jest tylko, wiesz, tutaj to jest tylko siła, która ma poruszyć pewną ideę i pewien sposób myślenia. I to wystarczy, tak? I dlatego moim zdaniem ta scena, ja nie wiem, czy ona była potrzebna, czy nie, ale jakby zagrała bardzo dobrze w tym, co film chciał przekazać. Więc
no tak,
ja...
no ale to też jest tak, że trzeba znać te inne dzieła, co nie? Że kulturowe, żeby jakby poczuć to, jak to może zadziałać, tak? Że to już dopowiadasz, że tutaj ta interpretacja wymaga dużej znajomości na przykład tej mitologii Batmana, żeby jakby pójść w tą drogę.
Ale niekoniecznie, bo możesz też właśnie zupełnie nie wiedzieć o tym, w ogóle o historii Batmana i że zginęli jego rodzice, a w tym filmie to gra, bo mamy do czynienia z historią człowieka, który został odrzucony przez swojego potencjalnego ojca, który jest reprezentantem tutaj tej
wyższej klasy.
Kapitalistycznej siły, no, która właśnie to wszystko niszczy. I on zostaje pokonany, i znaczy no, on zostaje zabity, więc w obrębie historii filmu samego to też moim zdaniem działa. I to jest, nie wiem czy to, ja nawet bym powiedział, że dla niektórych to może być właśnie wręcz przeciwnie, że jak znają te cały lore Batmana i zobaczą scenę z zabójstwem Wayne'ów, to od razu stwierdzą, a nie, bo to nie było podczas buntu, bo przecież Thomas Wayne nie był takim draniem, bo ktoś inny tak naprawdę zabił tych rodziców, bo inna była motywacja i tak dalej, nie? I jeżeli, wiesz, jeżeli jesteś jakby z osobą z zewnątrz, to możesz to też inaczej interpretować.
Znaczy mi się podoba teraz ta wizja, że cały Batman jest trochę kłamstwem, ponieważ, bo okazuje się, że Wayne jest trochę dupkiem i nie jest najfajniejszą osobą i tutaj trochę też chyba to idzie w tą stronę, że kim jest tak naprawdę Batman, jeśli on to robi dla swoich rodziców, a okazuje się, że jego ojciec był no trochę dupkiem, bo nawet część jego zachowań była jakby, nawet wobec tego Jokera, kiedy oni ze sobą rozmawiają, to nie podchodzi do niego, wiesz, nie jest najmilszą osobą. Rozumiem, że może być zdenerwowany, bo tam przyszedł, coś dalej, ale zamiast usiąść, zamiast posiedzieć, tak, pokazać, zamiast próbować wytłumaczyć, wiesz, on nawet, wiesz, to jak on mówi, że wszyscy jesteśmy rodziną, starzy pracownicy, że nawet jeśli ona do niego pisała, nadal jeśli widział, że jest taka sytuacja, to miał środki i możliwości, żeby im pomóc, nawet, wiesz, oczywiście, zapłacić za, nawet, wiesz, jeśli on, nawet mógłby zrobić to na zasadzie zapłacić za ciszę ich, tak, że nawet, żeby ludzie się w ogóle tym nie interesowali, on powie, okej, słuchajcie, przyjdę do was, pomogę wam, czy tam wyślę jakiegoś, no, sam nie pójdzie, ale wyślę kogoś, zobaczycie, co wam potrzebuje i może, wiesz, zapłacę wam za czynsz, za mieszkanie, za ileś czasu, bo jesteś, wiesz, samotną matką z dzieckiem, a on jest, wiesz, byłaś moim pracownikiem. Także tutaj pokazuje się, że ten Thomas Wayne nie jest najlepszą osobą.
No, mówiąc delikatnie.
No, jest dupkiem, no.
Jest takim mega dupkiem. Ale właśnie, no, bo tam słyszałem też opinię, że tak naprawdę Joker nie jest egocentrykiem, tylko Wayne jest egocentrykiem. Moim zdaniem Wayne nie jest żadnym egocentrykiem. Wayne jest po prostu zupełnie bez żadnej empatii człowiekiem. Znaczy on jest biznesmenem, który wiesz, dba o rodzinę swoją, oczywiście jego rodzina jest najważniejsza, jego pieniądze są najważniejsze. Znaczy wiesz, oczywiście no, w pewnym sensie też jest egocentrykiem, jak każdy, tak? Natomiast tutaj jest, przede wszystkim jest ignorantem, tak? Przede wszystkim ignoruje to, co mu nie pasuje wokół.
No tak, wiesz, to można też pomyśleć o tym, że to jest jakaś hipokryzja, bo jedno mówi w telewizji, tak, a drugie wykonuje tak. Że to właśnie może inaczej, to nie jest tak, że on jest jednowymiarową postacią, mimo tego, że nie miał za bardzo dużo czasu na scenie, czy na ekranie, że nie miał, że nie było go dużo, ale byli w tym czasie mogli pokazać jakieś niuanse tej postaci i pokazać, że ona jest bardziej skomplikowana, nie jednowymiarowa i na pewno nie bardzo pozytywna, jak to jest w innym kanonie tego Batmana. Mm-hmm.
No tak, znaczy wiesz, generalnie mogli tam dużo rzeczy wprowadzić, które by łagodziły całą tą sytuację i cała tą aferę wokół tego filmu. Ja się cieszę, że tego nie zrobili, dlatego że to jest moim zdaniem pewnego rodzaju odwaga artystyczna i to jest coś takiego, że... Znaczy ja się cieszę, że po prostu w tego typu filmach jest jeszcze miejsce na stworzenie historii niejednoznacznej, która jakby cię zmusza do refleksji, która wywołuje w tobie konflikt wewnętrzny, która wywołuje w tobie różne rozbieżne myśli. I ostatecznie, mimo że film jest ciężki, mimo że może to nie jest coś miłego do przemyślenia, ale to jest potrzebne w jakimś sensie. I cieszę się, jak naprawdę się cieszę, że ten film trafi do szerszego grona i nie wiem, czy właśnie to, co wszyscy się obawiają, że tutaj może kogoś tam
zainspirować.
No nie wiem, no oczywiście jasne, może, no kurde, kogoś może zainspirować film o kucykach pony, tak? I może zacząć strzelać do ludzi, bo kucyki pony też tam nie
strzelały. Że jedyny zamach związany z tym filmem był na Dark Knightie, gdzie Joker nie był pozytywną postacią, tak?
Ale to był na drugim Dark Knightie, tak, ale no i widzisz, ale moim zdaniem ja sobie powtórzyłem tego Dark Knighta ostatnio. Mhm. Joker w Dark Knightie jest... W żaden sposób nie da się go rehabilitować. On nie ma w sobie żadnego elementu takiego, który można było w jakiś sposób wytłumaczyć. On chce tylko chaosu. I właśnie może nawet to jest w pewnym sensie może nieść za sobą bardziej negatywne przesłanie i coś, co może zainspirować kogoś do działania źle, dlatego że tam nie zmusza widza do autorefleksji aż takiej. Tam bardziej jest, wiesz, bardziej się martwimy o Bruce'a Wayne'a i tak dalej, a tak naprawdę ten Joker jest zajebisty w tym w Dark Knight'cie. On jest po prostu, wiesz, jest królem, rozumiesz, mody.
Królem mody, potrafi strzelać ze wszystkiego, co się tylko rusza, jest świetny, planuje.
Tak, rozplanowuje wszystko, tak.
Umie przesłuchiwać ludzi generalnie.
To jest po prostu zajebistą postacią, no każdy chciałby być takim Jokerem. Nie sądzę, żeby ktokolwiek chciał być takim Jokerem jak
Phoenix.
Joaquin Phoenix. Także... No zobaczymy. Ja wierzę, że ten film jednak nie zainspiruje nikogo do działania jakiegoś niepożądanego, dlatego że właśnie nie pokazuje postaci w pozytywnym świetle w żaden sposób.
No, to prawda.
Dobrze, słuchaj, myślę, że tak powoli będziemy kończyć. Joker to...
Film.
To film. Właśnie, myślisz, że jakieś ma szansę na Oscarach?
Mi się wydaje, że Phoenix ma szansę na...
Tak, to jakby...
Tak, bo to jest w ogóle niesamowite...
Genialna rola.
Tak, że świetnie to zagrał, widać tą przemianę, widać taki dyskomfort, taki cringe, tak? Bo używać tego słowa to jest dobre słowo do tego, że jest taki cringe, że ty cierpisz, kiedy to widzisz niektóre te rzeczy. I mi się wydaje, że to jest na pewno jakby... Na pewno jako... jak to się nazywa? Nominacja na pewno chyba będzie. Jeśli nie będzie, to będę bardzo zdziwiony, bo na razie nie pamiętam, żeby było coś lepsze. Znaczy, żeby było coś taki lepiej zagranego, jak sobie teraz o tym myślę. Za zdjęcia jeszcze może dostać, ale to poza tym to trudno powiedzieć, czy coś więcej.
No właśnie pytanie, czy w tej głównej kategorii ma szansę. To zależy chyba też od tego, na jak długo ten jakby bas wokół tego filmu będzie trwał. Nie?
Mi się wydaje, że jest za bardzo kontrowersyjnym filmem, żeby wygrał.
Może, żeby wygrał, ale ja mówię o nominacji nawet. Bo jeżeli bas będzie wokół niego jeszcze cały czas silny, to myślę, że jednak jest tutaj, zwróci się uwagę na to, że to jest kino komiksowe i znowu trzeba, wiesz, te wszystkie nagrody, które podostawał, to też jakby...
To też prawda, może by na to wnieść, plus jeśli będzie nominacja za najlepszego aktora, to jest duże prawdopodobieństwo, że też będzie nominacja dla głównego filmu, bo większość Akademii to jednak aktor.
No właśnie.
Więc oni lubią takie filmy, gdzie są aktorzy, którzy grają w filmach, więc...
Tak. No, generalnie, no wiesz, jeżeli by ten film wygrał, to ja się bym nie zasmucił za bardzo.
Jakby wygrał?
Tak.
Nie za bardzo by się zasmucił.
Nie za bardzo bym się zasmucił.
No, to prawda. Znaczy nie wiem, jakie filmy, nie pamiętam w ogóle, jakie filmy w tym roku były takie, że jeszcze nie było takich
filmów. Nie, no jeszcze jest sporo, wiesz, my jeszcze sporo nie widzieliśmy. Nie. Tak sobie, wiesz, tak sobie gdybam, no. Wiadomo, że to jeszcze jest za wcześnie, żeby o tym mówić, ale to jest po prostu dla mnie ciekawe, jaka jest dalsza droga tego filmu.
Wiesz,
ale...
może reżyseria, scenariusz, wątpię, bo ten, no, reżyseria jest dobrze poprowadzony, ten film, bardzo ładnie jest to zrobione, że to że tam tak naprawdę już w odpowiednich momentach, jeśli wiesz, że coś jest fikcją i wymysłem, to wiesz o tym, ale jeśli masz nie wiedzieć czegoś, to tego nie wiesz. To mi się bardzo podoba, że to naprawdę było dobrze rozegrane.
No i w ogóle ten film świetnie działa tak ikonicznie, w sensie ja mam wrażenie, że tam jest kilka scen, które przejdą do takiej historii w ogóle ikonografii kina, że no ten taniec na schodach, nie? To jest po prostu coś, co już widzisz, że będzie gdzieś w jakichś tam klipach obok, jakiś tam, wiesz, American Beauty, czy jakiś Charlie Chaplinów i tak dalej, bo to już jest tak, to jest tak ikonograficznie silne, to jest tak silnie, wiesz, zapada w pamięć wizualnie, czy ta scena na końcu, kiedy on wyczuwa krew w ustach i z tej krwi tworzy uśmiech, czy jak sobie stara ten uśmiech się sobie rozszerzyć, żeby być bardziej wesołym. Nie, no tam jest, o to innego chodzi chyba, ale tak, ale jest dużo takich momentów, które... I to też jest moim zdaniem takie, że właśnie ponieważ dzięki temu film będzie długo pamiętany i może gdzieś tam ludzie w Akademii będą pamiętać, żeby go nagrodzić. Zobaczymy.
Zobaczymy, bo jeszcze jest parę festiwalów, parę nagród przed Oscarami. Wtedy będziemy pewnie rozmawiać o tym bardziej.
No dobra. To była nasza dyskusja o Jokerze. Mam nadzieję, że była interesująca. Jeszcze chcieliśmy zaznaczyć, że na naszym fanpage'u pojawiają się co jakiś czas takie wpisy z pytaniami, ponieważ stwierdziliśmy, że skoro nasz podcast nazywa się Kinotok i mamy fanpage'a, no to dlaczego tylko my mamy gadać, nie? Że to jest coś... Mi się wydaje, że tego jest trochę mało w internetach, że takiego...
Że ludzie rozmawiają?
Tak, ale wiesz, ale takiej...
Za każdym razem, jak ludzie rozmawiają, to jest źle. Mi się wydaje, że internet, w którym ludzie nie mogliby się wypowiadać, byłby lepszy.
Ale wiesz, ale chodzi o to, że to jest takie bezpieczne miejsce, gdzie możesz zadać nawet jakieś kontrowersyjne pytanie i jakby, proszę bardzo, tu jest pole do tego, żeby sobie pogadać. Oczywiście no w miarę kulturalnie i to jakby tego trzeba na pewno pilnować, ale chodzi o to, że dużo, najwięcej widzę takich, zresztą sam tak prowadzę też takiego fanpage'a, że jest dużo takich wpisów typu co ja sądzę, tak? Co ja sądzę o tym, to i ktoś może się ze mną zgadzać, nie zgadzać, może się jakaś dyskusja z tego wyniknąć, a może nie wyniknąć. Natomiast jest mało takich w ogóle
zachęcających do rozmowy.
Do dyskusji takiej już niezależnie jakby między użytkownikami. I ja trochę tęsknię za takim sposobem właśnie rozmowy typu DKF, tylko że w internecie. Nie wiem, czy coś z tego wyjdzie, nie mam pojęcia. Staramy się to troszeczkę tutaj pod gdzieś tam udostępniać, żeby ludzie o tym wiedzieli. W każdym razie zapraszamy do dyskusji, pewnie się będą pojawiać jakieś pytania, w ogóle generalnie no ja mam też w planach tutaj i mam nadzieję, że Paweł też częstsze jakieś tam wrzucanie rzeczy jakieś informacyjne, jakieś tam newsy, coś może śmiesznego, śmieszne memy, kto wie. No dobra, no to co, żegnamy się. Do zobaczenia, do usłyszenia wkrótce.
Na razie, cześć.
Followujcie nas na Facebooku. Na razie, pa.
Pa, 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 pa.
Słuchaliście podcastu filmowego Kinotok. Zachęcamy do subskrypcji. Można nas też znaleźć na Facebooku pod adresem www.facebook.com/kinotokpodcast.